będzie konferencja, będzie głosił Kielek, ale poprosimy brata Krzysztofa, żeby się za Wiemcha pomodlił i za nas.
Sala przypomina nam wieczernik, sala na górze. W wieczerniku
jest krzyż.
Jest nawet krzyż. A to jeszcze naprawdę. Czyli wieczernik po ukrzyżowaniu. Po zmartwychwstaniu Pana Jezusa.
No i aby zstępował na nas Duch Święty, tak jak w wieczerniku, to teraz się pomódlmy. Myślę, że też wielu z was się modli w językach, bo jesteście z różnych grup odmowy, także możemy na was też liczyć, że włączycie się w tę modlitwę. Pomódlmy się za Eugeniusza, aby właśnie to działanie Ducha Świętego teraz przez niego objawiło się w tym głoszeniu konferencji. Przyjdź Duchu Święty, aby Eugeniusz właśnie wprowadził nas w temat rekolekcji dokładnie jeszcze niż rozwinął też to, co ja na kazaniu powiedziałem, aby wprowadził nas w te rekolekcje. Przyjdź Duchu Święty, uzdolnij go do tego. Prosimy Cię, Duchu Święty, stępuj na nas wszystkich, abyśmy byli dobrymi słuchaczami, aby to słowo padało na nasze serca. Amen.
Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około godziny 6. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci się dała napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tutaj czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Nadchodzi godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawali cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Rzekła do niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Kobieta zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowom kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. I wielu z nich uwierzyło na jego słowo. A do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Kochani, pustynia, pustkowie, ziemia spękana dookoła, studnia pośrodku, studnia Jakuba, źródło. Tam Samarytanka spotkała Jezusa. Kim była Samarytanka? Z tego opisu wiemy, miała 5 mężów. Ale ten, z którym jest teraz, nie jest jej mężem. Można przypuszczać, że jej życie było bardzo, bardzo skomplikowane. Co się stało z tymi mężczyznami? Czy oni poumierali, zostawiając w sercu tej kobiety wielką ranę? Czy po prostu jednego zostawiała dla drugiego? I teraz jest z jakimś człowiekiem, który nie jest jej mężem. I w dodatku po tych wszystkich wydarzeniach, po doświadczeniu spotkania z Chrystusem, ona nie idzie do tego człowieka. Ona idzie do miasta. Doświadczyła wielkiej łaski. Jeżeli ktoś z nas doświadczyłby wielkiej łaski, najpierw chciałby się podzielić tą łaską z osobą, którą kocha, z osobą bliską. A ona idzie do ludzi obcych. Więc może ten człowiek nie był jej tak bliski, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. I Samarytanka sama mówi o Jezusie: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Co takiego uczyniła Samarytanka? Nie wiemy tego, ale Jezus powiedział jej to wszystko. Może właśnie nosiła nie tylko ranę w sercu po poprzednich mężach, ale nosiła też wyrzuty sumienia. Nosiła takie wielkie utrudzenie. Może po prostu jej życie było taką wielką pustynią. I wykonywała te codzienne czynności, różne domowe, też szła po tą wodę, ale może doświadczała właśnie odrzucenia od ludzi, osamotnienia, cierpienia. Może wstawała codziennie rano i pytała się: po co jeszcze? Nie wiemy wiele o tej Samarytance, ale wiemy jedno. Spotkanie z Chrystusem odmieniło jej życie, odmieniło jej serce. Początkowo w ogóle nie chciała rozmawiać z Chrystusem. Mówi: jak to ty, Żyd, pytasz mnie, Samarytankę, i tak dalej. Później powątpiewała w Chrystusa. Czy Ty jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię? Jej serce w miarę postępowania rozmowy z Jezusem przemienia się. przemienia się i dochodzi do tego, że wyznaje, że On jest Mesjaszem. Im bardziej jej serce zbliżało się w trakcie tej rozmowy do serca Jezusa, tym bardziej jej ból, trud odrywał się od ran jej serca. Przemieniło się jej serce dzięki spotkaniu Chrystusa, ale przemieniło się też jej życie. Można powiedzieć tak symbolicznie właśnie, przyszła po wodę, ale nie nabrała tej wody. Odeszła od studni, zostawiając dzban. Zostawiła dzban, nie napiwszy się wody. Poszła gdzieś indziej, poszła do miasta. Poszła opowiadać o tym, co ją spotkało, o tym, czego doświadczyła. Poszła opowiadać o tym, kogo doświadczyła. I te jej słowa chyba nie uwodziły mądrością, bo bądźmy szczerzy, kto w tamtych czasach słuchałby kobiety? Nie uwodziły mądrością, w tych jej słowach było serce, w tych jej słowach było życie. W tych jej słowach była moc przekonania o tym, że spotkała Mesjasza. O tym, że spotkała Tego, który miał przyjść. O tym, że spotkała Tego, który jest Zbawicielem. Jej serce tak mocno pałało wiarą do Chrystusa, że od jej wiary, od jej serca zajęły się serca mieszkańców miasta, obcych ludzi. Stała się mimowolnie, a może nie mimowolnie, po prostu świadkiem Chrystusa dla mieszkańców Sychar. To sprawiło spotkanie z Chrystusem, spotkanie ze Zbawicielem. I po co ona tak naprawdę przyszła do tej studni? Można powiedzieć po wodę. Ale może też przyszła po coś innego. Może przyszła po pocieszenie. Gdy człowiek jest utrudzony, gdy wypatruje nadziei, wypatruje pocieszenia. I to jest dobre. I ona poszła do studni. Ta studnia była poza miastem. Jasne, mogła rozmawiać w mieście z tymi wszystkimi ludźmi. Człowiek ciągnie do człowieka. Człowiek szuka pocieszenia u człowieka. I mogła rozmawiać z tymi wszystkimi ludźmi, ale oni ją znali. Oni wiedzieli, oni mieli może wyrobione jakieś zdanie. Natomiast właśnie ta studnia była poza miastem. Poza miastem. Tam przychodzili też inni, nieznani. Ci, którzy właśnie nie oceniali jej z góry, nie oceniali jej przedwcześnie. Szukała pocieszenia. Czy znalazła pocieszenie? Myślę, że znalazła pocieszenie i coś jeszcze więcej. Znalazła i pocieszenie, i pocieszyciela. W tradycji hebrajskiej jedno z imion Mesjasza to pocieszyciel. Znalazła pocieszyciela, znalazła Chrystusa. Jaki był dalej los Samarytanki, ja tego nie wiem. Ja natomiast jakoś wierzę, że to spotkanie z Chrystusem przemieniło jej życie, odnowiło jej życie, bo każde spotkanie z Bogiem przemienia życie człowieka. I być może ktoś z nas jest w jakiejś takiej właśnie sytuacji życiowej, kiedy właśnie ma te różne rozterki, doświadcza tego, co doświadczała Samarytanka, albo doświadcza tego w dwójnasób, a może w jakimś ułamku, doświadcza jakiegoś utrudzenia, osamotnienia, cierpienia, odrzucenia. I rzeczą taką naturalną dla mnie, dla nas, jest to, by szukać pocieszenia. Właśnie, być może mamy takie poczucie, że nasze życie, nasze kroczenie od lat jest takim kroczeniem po pustyni. Po pustyni, gdzie wypatrujemy źródła, z którego biłaby woda życia, z którego biłaby nadzieja dla naszego życia. I może wtedy możemy zasłuchać się w słowa Jezusa, który powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię. Który powiedział: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie i pije, a strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Jezus powiedział: przyjdź, przyjdźcie. Jezus zaprasza nas do siebie, zaprasza nas w swoje objęcia. Zaprasza nas do tego, byśmy swoje serce złożyli w Jego sercu. Byśmy swój trud przerzucili na Niego. Jeśli jestem obciążony, jeśli jestem utrudzony, jeśli właśnie moje życie, odbieram moje życie jako pustynię, Jezus mówi: przerzuć to na mnie. Przerzuć ten ciężar na mnie. Przyjdź do mnie, spotkaj się ze mną. I możemy uwierzyć Jezusowi. Możemy przyjść do Jezusa. Możemy wypatrywać Jego obecności, spotykać się z Nim. Otwierać się na Ducha Świętego, który zawsze towarzyszy Jezusowi. Kochani, nasze rekolekcje, tak jak brat Krzysztof powiedział, kończą się świętem przemienienia Pańskiego. Kończą się czasem, kiedy Jezus przemienił się wobec apostołów. Po 6 dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich, twarz jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe jak światło. A im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawimy tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli, a Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. Opis wydarzenia historycznego, przemienienie na górze Tabor, które miało miejsce niecałe 2000 lat temu. To przemienienie Pana Jezusa było w konkretnym kontekście historycznym, konkretnych wydarzeń. Tak jak brat Krzysztof dzisiaj powiedział, odbyło się w czasie Święta Namiotów. Święto Namiotów, żydowskie święto, które obchodzili Żydzi, obchodzą je do dzisiaj. Obchodził je też Pan Jezus, bo Pan Jezus właśnie szedł do Jerozolimy na Święto Namiotów. Obchodził je Chrystus. Co czcili wtedy Żydzi? Święto Namiotów jest takim wspominaniem przez Żydów czasu, kiedy Jahwe, Bóg, wyprowadził naród wybrany z ziemi egipskiej, z niewoli, ku wolności. I Bóg przeprowadzał ich przez pustynię, a przeprowadzając ich przez pustynię, towarzyszył im cały czas. I Żydzi, świętując Święto Namiotów, właśnie świętowali tą Bożą opatrzność, to towarzyszenie przez Boga, tą obecność Boga podczas tej trudnej drogi przez pustynię. Obecność Boga. Jezus powiedział do Samarytanki: nadeszła nadchodzi godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Tak, w tamtych czasach wszyscy udawali się do Jerozolimy, by właśnie spotkać Boga, by świętować, by się radować, by świętować Bożą obecność podczas drogi przez pustynię. A Jezus mówi, że nadchodzi godzina, owszem już jest, kiedy ani na tamtej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca, ale będziecie oddawali cześć Ojcu w duchu i prawdzie. Chrystus, obraz Boga niewidzialnego. Chrystus, ten, który jest obrazem Boga. Chrystus, ten, który jest Bogiem wcielonym. Chrystus przyszedł na świat i przyniósł nam obraz Ojca. Oddając cześć Chrystusowi, oddajemy cześć Ojcu. Trwając w obecności Chrystusa, trwamy w obecności Ojca i trwamy w obecności Ducha Świętego. I my podczas naszych rekolekcji też chcemy właśnie każdego dnia trwać w Bożej obecności. Trwać w obecności Ojca, oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. Chcemy właśnie każdego dnia koncentrować się na innym aspekcie Bożej obecności w świecie. I chcemy zaczerpnąć właśnie z tego daru przemienienia, który miał miejsce na górze Tabor. Jezus przemienił się wobec uczniów, ale też uczniowie przemienili się w tamtej sytuacji. Tamta sytuacja przemieniła ich. Nie da się trwać w Bożej obecności i pozostać niezmienionym. Boża obecność zawsze przemienia każdego, kto trwa w Bożej obecności. I my pragniemy każdego dnia naszych rekolekcji trwać w Bożej obecności i otwierać się na Ducha Świętego, aby On przemieniał moje patrzenie, abym wziął sercem udział w tym przemienieniu Jezusa Chrystusa, abym w chlebie, który widzę, widział Chrystusa, abym w słowie, które widzę i słyszę, widział i słyszał Chrystusa, abym we wspólnocie Kościoła widział i słyszał Chrystusa, abym w Maryi, tej, która przyniosła na świat w słowo wcielone, doświadczał obecności Chrystusa. I tak można powiedzieć, to są tematyką kolejnych dni, kolejnej konferencji. Obecność Chrystusa, obecność Boża w świecie, obecność Boża na naszej drodze życia. Te różne źródła, które wytryskują na naszej drodze, które są dla nas dostępne, źródła Ducha Świętego. Tak, Duch Święty jest tym, który jest miłością, który skraca dystans między stworzeniem a Stwórcą, który skraca dystans między Jezusem a mną, między Bogiem, który jest niepojęty, a człowiekiem, który jest ograniczony. Duch Święty to czyni. Duch Święty skraca ten dystans, pozwala nam podejść do Jezusa bliżej, pozwala nam prawdziwie oprzeć głowę na Jego sercu. Pozwala nam modlić się. To Duch Święty jest tym, który czyni w nas modlitwę, który modli się w nas, gdy modlić się nie potrafimy. To Duch Święty i Jego przemieniająca moc jest tym, który ożywia Słowo, który sprawia, że słowa Pisma Świętego, słowa Ewangelii stają się żywe i nabierają mocy, mocy Ducha Świętego, Duch Święty jest tym, który sprawia, że chleb staje się ciałem Chrystusa. Duch Święty jest tym, który przepełnia Matkę Bożą. Duch Święty jest tym, który wskazuje na Jezusa, który jest darem Ojca. I my pragniemy właśnie w tym czasie rekolekcyjnym jakoś tak zbratać się z Duchem Świętym, otwierać się na Niego, dać Mu się poprowadzić dalej niż nasze oczekiwanie, niż nasze wyobrażenie. Kochani, takie moje doświadczenie. Jeżeli ja bym chciał robić tylko to, co mi się chce robić, to bym z domu pewnie nie wychodził. Takie moje doświadczenie. Duch Święty otwiera nas na przekroczenie tych horyzontów, które wyznacza mnie moja małoduszność. Moja małoduszność wyznacza mi horyzont tego, co mogę i tego, co nie mogę. A Duch Święty zaprasza mnie dalej, zaprasza mnie wyżej, zaprasza mnie głębiej w tajemnicę Trójcy Świętej. Zaprasza mnie w głębie tajemnicy Trójcy Świętej, tam, gdzie pomiędzy Bogiem Ojcem, Synem Bożym i Duchem Świętym rozlewa się chwała. Bo my jesteśmy zaproszeni do tego, aby trwać w Bożej obecności, aby trwać w chwale Ojca, aby czerpać z tej chwały. To wszystko czyni Duch Święty. Duch Święty jest tym, który łączy nas z Synem i z Bogiem Ojcem, ale też jest właśnie i darem, i dawcą. To On daje dary i jest największym z darów. Mieć Ducha Świętego, tak jak mówimy czasami, mam Ducha Świętego w sobie albo nie mam Ducha Świętego. Mieć Ducha Świętego to innymi słowy poddać się Duchowi Świętemu. Tak, aby On prowadził tam, gdzie On sam chce. Tak, by On prowadził na te pastwiska, które są zielone, żyzne, ale jakoś moim oczom niedostępne. Duch Święty. I pragniemy poddawać się przemieniającej mocy Ducha Świętego, aby to On nas przemieniał. Nie my sami siebie, ale On nas. I też takim doświadczeniem chciałem się z Wami podzielić z mojego życia. Wiele lat temu tak miałem taki trud życiowy. Myślę sobie, Panie Boże, trzeba to wszystko... No nie, przepraszam, tu już bym skłamał. Nie powiedziałem wtedy, Panie Boże. Po prostu mówię sobie, trzeba to wszystko uporządkować. Wziąłem kartkę i wypisałem sobie, co jest nie tak w moim życiu, co jest nie tak we mnie, co jest nie tak. No i będę nad tym pracował. Takie miałem szczere zamierzenie, szczere postanowienie. Myślicie, że choć jedną rzecz zmieniłem? Żadnej. To spisanie spraw na kartce jeszcze mnie tylko pogłębiło, bo dało mi samoświadomość braków. Samoświadomość braków. I właśnie ja sam siebie nie jestem w stanie przemienić, ale Duch Święty jest w stanie przemienić mnie, każdego z nas. Ponieważ Duch Święty nie działa od strony głowy, ale działa od strony serca. Wszyscy tutaj jesteśmy ochrzczeni. Każdy z nas ma Ducha Świętego w sobie od czasu Chrztu Świętego. To jest taki prezent, który jest we mnie, który jest w Tobie. Ale słyszymy tyle o Duchu Świętym, o Jego darach, o charyzmatach, o darze mądrości, darze rozeznania, darze rozumu i tak dalej. Słyszymy o tym wszystkim, a pragnęlibyśmy tego doświadczać. I właśnie ta otwartość na Ducha Świętego prowadzi nas w kierunku doświadczenia Jego obecności, Jego owoców. Przemieniająca moc Ducha Świętego, ta moc, która ujawnia się na mocy łaski. Nie możemy sobie tego jakoś zapracować, wychodzić, wyprosić. Tak, Jezus mówi, proście, a będzie to wam dane. Ale z drugiej strony to wszystko jest na mocy łaski Chrystusa. I będziemy w trakcie tych rekolekcji właśnie każdego dnia patrzeć na inny aspekt, właśnie spotykać się z Panem poprzez Eucharystię, to jutro, właśnie sakramenty Eucharystii, Słowo Boże w poniedziałek, później w modlitwie, we wspólnocie Kościoła, w obecności Maryi, spotykać się z Bogiem w takiej ufności, że jeżeli ja spotykam się z Tobą, Panie, to reszta należy do Ciebie. Skoro rozmowa, modlitwa Samarytanki do Jezusa wystarczyłaby przemienić jej życie, to i moje życie się może przemienić. Panie, ja zostawiam Ci moje plany, moje pomysły. Może przyjeżdżam tutaj na rekolekcję z takim zamiarem, będę odmawiał liturgię godzin, taki jest mój pomysł na ten czas, a może jakiś inny pomysł. Zostawiam moje pomysły. Panie, chcę dać poprowadzić się Tobie. Ty, Panie, poprowadź, bo Ty masz lepszy pomysł na moje życie i na ten czas. I wierzymy, że przecież Pan Bóg, który jest naszym kochającym Ojcem, powołał nas na świat, powołał nas do życia. Nie po to, by nasze życie było pasmem udręki, ale po to, by właśnie radość i życie tętniło w naszych sercach. I po to właśnie, by życie tętniło w naszych sercach, są te źródła życia, są te momenty spotkania z Panem, są te zdroje obecności Chrystusa. I tutaj, tak jak to było zasygnalizowane na konferencji, na kazaniu brata Krzysztofa, jakoś chcemy, by Duch Święty nas na te rzeczywistości otwierał, ale ufamy, że będzie nas otwierał na te rzeczywistości nie tylko na ten czas, ale żeby właśnie ta nasza otwartość na Ducha Świętego była naszym takim darem, który wywiedziemy z tych rekolekcji, które zabierzemy ze sobą. Żeby to nasze poddanie się Duchowi Świętemu, umiłowanie Ducha Świętego było właśnie takim naszym obdarowaniem tego czasu. Chrystus powiedział: oto jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I Jezus jest właśnie z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. W tych różnych aspektach Jego obecności w świecie. Ale bądźmy szczerzy, kiedyś przyjdzie taki radosny czas dla wszystkich chrześcijan. Przyjdzie taki radosny dzień. Koniec świata. Koniec świata. To będzie taki radosny czas. Właśnie wszystko się skończy i objawi się pełnia chwała Boża. W pełni chwała Boża. Paruzja Pana. Ale o tym to już Kinga powie w ostatniej konferencji. Tak. I kochani, tak czasami jak słyszymy o różnych trzęsieniach ziemi, że morze się burzy, że tam lądy i tak dalej, to wszystko się burzy, natura się burzy, to my jako chrześcijanie powinniśmy się tym radować. Może nie tym, jak giną ludzie, to na pewno nie. Ale jeżeli natura się burzy, to tak. Bo w Piśmie Świętym jest powiedziane, że właśnie natura będzie się burzyć, jak będą zbliżały się dni ostatnie, jak będzie się zbliżał koniec. I ten koniec świata, naprawdę ja wierzę w to, taka jest moja wiara, jest naszą obietnicą, jest naszą radością. Wtedy już nie będziemy musieli chodzić do źródła. Właśnie wyobraźmy sobie, może ktoś ma takie poczucie właśnie, że wstaje rano i ma poczucie pustyni. Po co ja wstaję, dlaczego i znowu i taki kołowrót cały dzień, prawda? I idzie do źródła zaczerpnąć, idzie na adorację, idzie na Eucharystię, sięga po Pismo Święte. I to wszystko się skończy. Nie będziemy musieli chodzić do źródła, bo źródło przyjdzie do nas. Chrystus po prostu przyjdzie właśnie na końcu świata. I ostatnia myśl, którą chciałem się podzielić w ramach tej konferencji. To miejsce jest jakby szczególnie poświęcone Matce Bożej Śnieżnej. Ja niewiele wiem o Matce Bożej Świetnieżnej. Wiem, że jest taka świątynia w Rzymie, Santa Maria Maggiore, i stamtąd ten kult się wywodzi. Niewiele wiem, ale jakoś tak się cieszę na to, że właśnie Matka Boża będzie w tym czasie naszych rekolekcji jakoś nam szczególnie towarzyszyć. Szczególnie towarzyszyć, bo jest patronką tego miejsca. I w sobotę, przedostatni dzień rekolekcji, jakoś tak się składa, że przypada święto Matki Bożej Śnieżnej. My nawet przygotowując te rekolekcje nie planowaliśmy nic na tą sobotę, ponieważ nie wiemy, jaki ma być plan. Bo przyjdą jacyś pielgrzymi, jacyś ludzie, msze, mogą być 4 msze dziennie, mogą być 2, nie wiemy tego. Ale będzie właśnie święto Matki Bożej Śnieżnej. I tak sobie myślę, że to tak właśnie wspaniale. Maryja jako ta, która zawsze wskazuje na Jezusa, jako ta, która nie zatrzymuje na sobie, jako ta, która jest przeźroczysta i nie przesłania Jezusa. I właśnie w ramach naszych rekolekcji w sobotę święto maryjne, święto Maryi, tej, która wskazuje na Jezusa, a w niedzielę święto przemienienia Pańskiego, święto przemienienia tego, na którego wskazała Maryja. Święto przemienienia Pańskiego. My już wtedy będziemy na Eucharystii, będziemy myśleć o pakowaniu, będziemy myśleć o tym, co w domu i tak dalej. Ale przecież my z tego święta możemy czerpać już teraz. Możemy czerpać już dzisiaj. Możemy czerpać dziś, jutro, pojutrze, każdego dnia. Możemy zaczerpnąć z tego święta, zaczerpnąć właśnie z tego przemienienia Chrystusa. Zaczerpnąć właśnie przemieniającej mocy, która ujawnia się w obecności Chrystusa. Daj, Panie Boże. Amen.
Tutaj pogodny wieczór. Co powinno być od nas?
Nie tu. Tak.